Moim i Państwa gościem jest Tomasz Toborek, łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Witam.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Chciałam porozmawiać o generale Auguście Emilu Fildorfie, pseudonim Nil. Pretekstem jest 68 lat, które właśnie 16 kwietnia upływa od momentu wydania wyroku śmierci na generała przez Sąd Wojskowy w Warszawie. Generał przeszedł, chyba tak jak większość oficerów walczących później i w czasie wojny, i jeszcze po wojnie, przeszedł cały ten szlak bojowy, począwszy od legionów polskich.
To jest to pokolenie, te ludzie, którzy urodzili się jeszcze w końcu XIX wieku, i ich dorastanie, wczesna młodość, to jest czas zaangażowania w taką działalność patriotyczną, często skautową, w związkach strzeleckich. Tak było w przypadku Fildorfa. I właściwie od początku jego życie związane było z tą działalnością niepodległościową, począwszy od skautingu drużyn strzeleckich, legionów Piłsudskiego, wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej, no i wreszcie tego czasu, początków komunizmu w Polsce, więc jakby wszystkie te elementy czy fragmenty naszej historii znajdują odzwierciedlenie w życiorysie Fildorfa.
Tutaj też jakby wpisuje się w to kampania wrześniowa i później właśnie ucieczka przez Węgry do Francji, w końcu też do Wielkiej Brytanii.
To jest materiał na kilka życiorysów, o tak bym powiedział, bo to rzecz jest naprawdę niesłychanie interesująca, pasjonująca. My oczywiście znamy Fildorfa w znacznej mierze, także że próbujemy odkłamywać tą historię ludzi skazanych przez komunistyczne sądy z takim mocnym akcentem na tą działalność antykomunistyczną, nazwijmy to, a przecież to jest tylko jakby koniec jego aktywności, tak? Tak jak mówiłem, rozpoczynał jeszcze w czasach wczesnej młodości w Krakowie, w swoim rodzinnym Krakowie, jako harcerz, skaut. Później trafił do Legionów Piłsudskiego, z Krakowa rozpoczął się ten marsz słynny do Legionów i na wschód, i walka niemal podczas całej kampanii, aż do kryzysu przysięgowego, czyli tego buntu polskich oficerów, polskich żołnierzy, którzy nie chcieli już walczyć u boku cesarzy, bo widzieli, że nie przyniesie to Polsce całej niepodległości. Natomiast cały czas walczył, angażował się w walkę, tak, nawet kiedy kończył się ten jeden etap walki w Legionach, to zaczynał następny natychmiast, chociaż też rozbrajanie wojsk austriackich, w tym wypadku w Krakowie, kiedy w 18 roku wraca do swojego rodzinnego miasta. Rok 20 to także udział właściwie w całej kampanii i wojnie polsko-bolszewickiej, w tym najważniejszym etapie, czyli w bitwie warszawskiej z sierpnia 20 roku. No i to wszystko jakby też jest uzupełnione i krzyżem walecznym, i krzyżem Virtuti Militari z 1916 roku, najwyższym polskim odznaczeniem bojowym. Później jest służba wojskowa w okresie międzywojennym, przede wszystkim w Tarnopolu, w pułku piechoty tamtejszym, działalność, wreszcie walka w czasie kampanii 1939 roku, i to już prowadzi nas do tych jakby ostatnich etapów jego działalności, kiedy angażuje się w konspirację niepodległościową w czasie II wojny.
Można powiedzieć, że całe życie na wojnie.
Całe życie na wojnie, całe życie w służbie, tak to trzeba powiedzieć. Jego żona Augusta Emila Fildorfa podkreślała, że jego drugą miłością był Józef Piłsudski, pierwszą była Polska, więc ona musiała zająć któreś tam kolejne miejsce niestety, ponieważ te sprawy służby wojskowej, patriotycznej były dla niego najważniejsze, najistotniejsze.
Panie Tomaszu, z jaką misją został wysłany w 1940 roku właśnie do Polski?
On uczestniczył w tworzeniu polskiej konspiracji, uczestniczył w tworzeniu Związku Walki Zbrojnej, czy jakby organizowaniu tej działalności Związku Walki Zbrojnej. Wówczas pamiętajmy, że ta konspiracja niejako dopiero się tworzy, kiedy mówimy o partyzance, o działalności konspiracyjnej, no tak mówimy tak o, obejmując cały okres II wojny światowej, czyli 39-45, no tak naprawdę o takiej intensywnej działalności możemy mówić od roku 42. A sam Fildorf po przybyciu do kraju no rozpoczyna tę działalność jako szef kierownictwa dywersji, tak zwanego KEDYW-u. No i ma dowodzić tą walką bieżącą, najbardziej spektakularnymi i konkretnymi akcjami w terenie. No i wreszcie tą, no, on jest autorem rozkazu akcji likwidacji Franza Kuczery.
No właśnie.
SS, tej słynnej akcji, no, którą przeprowadzono właśnie z jego inspiracji, z jego rozkazu, ale to tak jak to już podają historycy bliżej zajmujący się tą tematyką, tą historią, no to jest 1200 różnych akcji kierownictwa dywersji w całym kraju. Nadzór nad tym sprawował właśnie August Emil Fildorf. To on był tym, który jakby kierował całą działalnością konspiracyjną, tą najbardziej, no nazwijmy to najbardziej znaną, najbardziej spektakularną w czasie II wojny. To jest jego rozkaz, to jest jego działalność, jego rozkazodawstwo.
Idąc dalej, jaki charakter miała tajna organizacja Niepodległość?
To jest kolejny etap działalności Fildorfa. Wiemy, że no wraz z wkraczaniem do Polski Armii Czerwonej siły polskie, niepodległościowe, działacze Polskiego Państwa Podziemnego zastanawiali się tak nad możliwymi scenariuszami, jak rozwinie się sytuacja, zastanawiali się, co robić dalej. No to nie jest tak, że oni zorientowali się w sytuacji w 1944 roku, kiedy Sowieci już wkraczali no, latem na Kresy Rzeczypospolitej, ale już właściwie w 1942 roku rozpatrywany jest taki scenariusz, że wojska niemieckie są jakby wypierane przez Armię Czerwoną, która wkracza na ziemię polskie. No i trzeba jakoś zaplanować, w jaki sposób ewentualnie można się temu niebezpieczeństwu przeciwstawić. No i elementem tej działalności było otworzenie no ściśle zainspirowanej takiej organizacji NIE, czyli skrót od Niepodległość, której no jedną z dwóch głównych twórców miał być August Emil Fildorf wspólnie z ostatnim komendantem Armii Krajowej Leopoldem Okulickim. Miała powstać właśnie taka ściśle zakonspirowana organizacja licząca około 400 ludzi, takich wybranych elity, bym powiedział, tej konspiracyjnej, która miała prowadzić dalszą działalność konspiracyjną, ale taką no niejako nawet nie kontynuację tej dotychczasowej działalności, ale przez zerwanie kontaktów jeszcze ściślejsze zakonspirowanie i prowadzenie działalności, no aż do obserwowania też rozwoju sytuacji, bo wiemy wówczas, że to my znamy dalszy przebieg wydarzeń. Wówczas myślano o niewiedzianej jeszcze, jak zakończy się wojna, czy nie będzie trzeciej wojny światowej i tak dalej, szereg innych scenariuszy był rozpatrywanych, no ale taka była koncepcja i on jako osoba no bardzo już zaangażowana w tą konspirację, jednocześnie do której posiadano bardzo duże zaufanie, miała tworzyć tą organizację i nie tworzyć tą nową konspirację. To niestety się nie udało z kilku powodów, przede wszystkim ze względu na późniejsze aresztowanie Fildorfa przypadkowe, tak, w marcu 1945 roku, kiedy on pod fałszywym nazwiskiem zostaje aresztowany i wywieziony do łagrów. No a Leopold Okulicki, drugi z twórców organizacji NIE, zostaje aresztowany już podstępnie, tak, w Pruszkowie wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego i sądzony w słynnym procesie 16. No i tutaj ten pomysł tej organizacji NIE, czy Niepodległość, ostatecznie upada. Nie rozwinęła ona działalności, ale no jakby powierzenie Fildorfowi jej organizowania, jej dowództwa, no świadczy o bardzo dużym jakby zaufaniu do niego.
Panie Tomaszu, no i w końcu właśnie następuje taki moment, że Fildorf wraca do Polski i postanawia się ujawnić. Dlaczego zdecydował się na ujawnienie? Czy wierzył, że będzie mógł żyć spokojnie?
No pamiętajmy, że minęły kolejne ponad dwa lata, kiedy on przebywał w łagrach, wraca do Polski i sytuacja jest zupełnie inna. Fildorf nie widzi najprawdopodobniej sensu dalszej walki zbrojnej jako takiej. Próbuje jakoś wrócić do normalnego życia. Nie wiemy dokładnie, jakie miał plany, no ale ujawnienie świadczy o tym, że no nie planował raczej działalności tutaj konspiracyjnej, antykomunistycznej. To jest no w pewnym sensie też takie no przyczynek do tej dyskusji o tym, kim byli żołnierze wyklęci, jakich dokonali wyborów. No, Fildor dokonał jednego z tych innych już wyborów wówczas, że jednak na dalszą walkę się nie decydował. Wykazywał dobrą wolę, tak? No, nie tylko się ujawnił, ale starał się załatwić wszystkie formalności związane z ujawnieniem, ze służbą wojskową. Aresztowany został w Łodzi, kiedy jakby wychodził z komendy uzupełnień, załatwiając jakieś ostatnie formalności, także no, wykazywał jakby pewną no, wolę, na pewno nie współpracy, bo on z tymi ludźmi współpracować nie chciał, tak? Natomiast no, nie chciał też prowadzić dalej działalności, która dalej mogła powodować tylko, nie wiem, rozlew krwi. Myślę, że myślał o innego rodzaju działalności, może innego rodzaju oporze, wpływaniu na młodych ludzi, by inaczej budowali tą Polskę, oczywiście w nienormalnych warunkach, ale no nie przez walkę zbrojną. Czy ufał komunistom? Był człowiekiem bardzo inteligentnym, bezkompromisowym. Myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, co go może spotkać, zdawał sobie sprawę, z kim ma do czynienia, ale sytuacja była tak trudna, no, że była praktycznie bez wyjścia. To dzisiaj oceniać, czy ktoś zrobił dobrze, czy źle wówczas. Pamiętajmy, że wybór był naprawdę niewielki. Tak? To była walka, która kończyła się najczęściej śmiercią albo zdanie się na łaskę tej władzy. Filwow próbował nie prowadzić dalej walki, a jednocześnie zachować no, honor, godność polskiego oficera. Bez wątpienia mu się to udało. Nie udało mu się uratować życia, jak wiemy, bo w tamtych warunkach ktoś, kto prezentował takie stanowisko jak on, no i miał też taką przeszłość, miał na to małe szanse.
No właśnie, bo jemu wyciągnięto tę przeszłość, walkę ze Związkiem Radzieckim, tak?
No tak, to jest charakterystyczne, że coś, za co gorący polski patriota otrzymywał najwyższe odznaczenia państwowe, odznaczenia bojowe, wojenne, te 30 kilka lat później okazały się argumentem sądu przeciwko niemu, tak? To co zdołał osiągnąć w walce z bolszewikami, to w jaki sposób oceniana była jego walka, później miało świadczyć to o wrogim stosunku do Związku Radzieckiego, szczególnej gorliwości w zwalczaniu komunizmu i tak dalej, no takie, jakbym powiedział, niegodziwe interpretacje tego, co wcześniej robił Fildorów. Wiadomo, że no, niestety wówczas komunistyczna władza miała już pełnię możliwości we własnych rękach, całkowicie no, zawłaszczyła tą polską rzeczywistość i mówiąc kolokwialnie, no, mogła robić co jej się żywnie podobało. I tak było troszkę w przypadku procesu generała Fildorfa. No, miał małe szanse na inny wyrok, szczególnie, że no, zachowywał się dość bezkompromisowo w tej potyczce z nową władzą.
No właśnie, ale tak, z jednej strony zrezygnował właśnie z walki, więc wydawałoby się, że można mu było odpuścić, natomiast to troszeczkę taki odwet był i też zdaje się, że odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, tak? To też
No tak,
mogło
jak inne
wpłynąć na decyzję o.
osoby najbardziej wpływowe, najbardziej znane, no, w tym wypadku powiedziałbym wręcz charyzmatyczne, na komuniści próbowali, no, może nie tyle przeciągnąć na swoją stronę, no to skłonić do różnego typu deklaracji lojalności, czy namawiania innych żołnierzy podziemia do wychodzenia z konspiracji, czy potępienia tejże konspiracji. No i namówienie do współpracy z nową władzą. Generał zdecydowanie odmówił. Mało tego, oświadczył przed tym, zanim znalazł się w więzieniu, za tym, że przewidując nieco aresztowanie, poinformował swoich znajomych, przyjaciół, że wszelkie jakby oświadczenia, które on miałby rzekomo wydać z więzienia, będą nieważne, będą zmanipulowane, jakby zastrzegał to już wcześniej. Trochę można powiedzieć, że w ten sposób niejako wydał na siebie wyrok, bo nie było tutaj wtedy możliwości już jakiegoś elastycznego działania, ale on czegoś takiego nie oczekiwał. On chciał zamanifestować wobec komunistów swoją niezłomną postawę. No i tak też było, to też się przejawiało chociaż w słynnych słowach do żony, żeby o nic nie prosić tych ludzi, żeby ich nie, nie wiem, nie błagać o litość o, i tak dalej, i tak dalej.
Nie znamy w dalszym ciągu miejsca pochówku generała.
Niestety. Prawie pewne jest, że został pochowany na Powązkach, ale jak do tej pory ekipa profesora Szwagrzyka nie udało się jej zlokalizować miejsca pochówku, no to jak w wielu przypadkach ta ostatnia zemsta komunistycznych władz na tych najbardziej znanych żołnierzach konspiracji niepodległościowej, na przeciwnikach politycznych, tak to trzeba określić, na tych najbardziej niebezpiecznych, no, była taka, że do dzisiaj nie znamy ich miejsca pochówku. Być może jeszcze uda się znaleźć miejsce pochówku generała.
Nigdy nie udało się też, czy nie było takiej woli, żeby pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które wydały wyrok, bo nazwiska tutaj są znane, tak, w zasadzie całej ławy sędziowskiej, tak, i prokuratorów.
No, w tym wypadku sytuacja była dość trudna. Trudno powiedzieć, że jakby nie było woli, bo wola taka ze strony środowisk patriotycznych oczywiście była i no, Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, czyli ta poprzedniczka IPN jeszcze w 92 roku prowadziła takie śledztwo, no ale większość osób odpowiedzialnych za to już nie żyła, tak, a słynna Helena Wolińska-Brud
no
odbywała, wiadomo, na zachodzie w Szwecji i do jej ekstradycji nigdy nie doszło, w związku z czym jakiekolwiek pociągnięcie jej do odpowiedzialności no nie było możliwe. I tak jak większość stalinowskich oprawców no nie odpowiedziała za swoje czyny, a niewątpliwie powinna, bo ten proces był procesem no haniebnym, którym skazano wielkiego polskiego bohatera.
W Łodzi jakoś mam wrażenie mało osób wie albo mało pamięta o tym, że generał miał ten łódzki epizod.
Tak, trochę myślę, że brakuje tej wiedzy. Staramy się to jakoś przypominać podczas, nie wiem, prelekcji z młodzieżą, czy warsztatów z nauczycielami, czy innego typu działalności, ale gdzieś chyba to jeszcze w świadomości łodzian za mało funkcjonuje, że to ostatnie lata życia generał spędził w Łodzi, tutaj został aresztowany. Myślę, że warto wiedzieć, że mieszkał przy ulicy Pruchnika, tam zresztą jest tablica, pod którą w czasie rocznic związanych no przede wszystkim ze śmiercią generała składane są kwiaty i tam upamiętnia się jego los.
Dlatego my dzisiaj też właśnie przypominamy tę postać i jego łódzkie związki. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Toborek z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Również bardzo dziękuję.